pan prezydent Andrzej Duda właśnie podpisał dziwaczną ustawę o powołaniu specjalnej komisji parlamentarnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Ja chciałem doradzić rządzącym, żeby nie wydawali pieniędzy podatników na taką komisję, tylko na przykład zatrudnili mnie. A ja państwu wynajdę przeróżne rzeczy. Właśnie sięgnąłem do własnego archiwum i znalazłem na przykład pismo sekretarza stanu, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Komorowskim, niejakiego generała Stanisława Kłozieja. Stanisław Kłoziej pisze: w latach 2013-2014 miały miejsce następujące kontakty Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz aparatu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej. 26-27 lutego 2013 miała miejsce moja wizyta w Moskwie, w trakcie której podpisano plan współpracy między BBN a aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na lata 2013-2014. Przewidywał on coroczne spotkania na szczeblu szefów instytucji, a także konsultacje zastępców połączone z organizowaniem debat w formule okrągłego stołu z udziałem niezależnych ekspertów. Kolejne zdarzenie. Od 2 do 4 lipca 2013 delegacja BBN, której przewodniczył zastępca szefa BBN Zbigniew Włosowicz, wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu wysokich przedstawicieli zajmujących się sprawami bezpieczeństwa we Władywostoku. W czasie konferencji minister Włosowicz spotkał się z zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej J. Łukianowem. 23 do 25 stycznia 2014 w Warszawie odbyły się konsultacje Biura Bezpieczeństwa Narodowego i aparatu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej podczas posiedzenia wspólnej grupy koordynującej na szczeblu zastępców BBN i aparatu RB. Poruszono tematy reformy ONZ, Afganistanu, Syrii, terroryzmu i cyberbezpieczeństwa. Spotkaniu zastępców równolegle towarzyszył okrągły stół ekspercki. Przedstawiciele think tanków i uczelni wyższych, który poświęcony był przejrzystości ćwiczeń wojskowych. Proszę bardzo. Stanisław Kłoziej pisze. I to jest tylko jedna z rzeczy, które znalazłem w moim prywatnym archiwum, a znajdę ich dużo więcej, zaręczam. Więc po co komisja? Zgłaszam się sam na ochotnika. Zapraszam na komentarz. Dzień dobry Państwu. Dziś tak bojowo zaczęliśmy, ale rzeczywiście co jest przesadą, to jest przesadą. Co jest zbyt grube, trzeba odchudzić, a co za tłuste, odciąć. I komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich, w której ma zasiadać na przykład pan Janusz Kowalski ponoć, wymaga od członków tego, żeby byli poza podejrzeniem. Żona Cezara musi być poza podejrzeniem. Ja prześwietlę prywatnie każdego z członków tej komisji. Już pomijam kuriozalny wręcz kształt tej ustawy mówiącej o tej komisji. Kuriozalny kompletnie, bezprawny. I nie powielam tutaj zdania Platformy Obywatelskiej, którą uważam za hańbę dla Polski, bandę złodziei i właściwie nie ma o czym mówić. Ani tym bardziej SLD, którzy są tam po prostu potomkowie zdrajców Polski, komunistycznych zdrajców Polski. Tylko patrzę zdrowym rozsądkiem na to, co wyrabia PiS ostatnio, a wyrabia coraz głupiej i coraz gorzej. I do tego wszystkiego odezwał się jeszcze nieproszony zupełnie minister Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej z Radomia. Przypadkowo znam pana Skurkiewicza. tak jak zresztą wielu tych ludzi, o których często miałem lepsze mniemanie niż to, co oni publicznie wyprawiają. I tutaj pan Wojciech Skurkiewicz sam, będąc z zawodu dziennikarzem, stwierdził, że komisja powinna zająć się niektórymi dziennikarzami. No pewnie, mną na przykład, prawda, panie Skurkiewicz? Mną się powinna zająć, a może jeszcze takimi jak ja, którzy mówią po prostu to, co jest prawdą, a nie to, co wy chcecie usłyszeć. Otóż jeżeli zrobicie z tej komisji prokuraturę, tajne służby i młot na opozycję w jednym, to bardzo szybko sami znajdziecie się w kryminale, bo pachnie to kryminalnymi rozgrywkami. 9-osobowa komisja jakichś zadówków ma w tej chwili rozdzielać etykietki, kto jest szpiegiem, kto nie jest szpiegiem. To ja postanowiłem grzebać w prywatnym archiwum i tak państwu będę ujawniał coraz to lepsze kwiatki. Ano na przykład taki kwiatek z początków transformacji. Tajemnicza firma Proxy miała przeprowadzić raport na temat polskiego przemysłu hutniczego. Tak, tak, kiedyś istniało coś takiego jak polski przemysł hutniczy. Dostali dostęp do wszystkich tajemnic huty Katowice, huty Sędzimira, huty Częstochowa, huty Łabędy i wielu innych strategicznych dla naszej obronności i bezpieczeństwa zakładów. A któż to był ta firma Proxy? W tej firmie Proxy była córka pani Henryki Bochniarz i pan Marek Dochnal. Tak, tak, ten sam pan Marek Dochnal, który kiedyś działał w Petersburgu, zaznajomił się z merem Petersburga, niejakim Sobczakiem, ale najbliżej zaznajomił się z zastępcą Sobczaka, Władimirowiczem Putinem. Zresztą Dochnal nie ukrywał swojej znajomości z Putinem. I takiemu człowiekowi, który zresztą miał kłopoty z uczciwością już na swoich studiach prawniczych, takiemu człowiekowi powierzono tajne dokumenty dotyczące polskiego hutnictwa. Powstał bezwartościowy raport, ale właśnie krakowska delegatura wojskowych służb informacyjnych prowadziła śledztwo na temat raportu Proxy. I z tego śledztwa wynikało wyraźnie, że to, co oficjalnie spłodziła ta dziwna firma Proxy, to właściwie było funta kłaków niewarte. To, co było coś warte, poszło do zupełnie innych miejsc. Jakich? Niech sobie komisja do spraw wpływów rosyjskich dośpiewa, bo dziwne, że komisja zakreśliła zakres swojego zainteresowania od 2007 do 2022. No to na wstępie już przeczytałem informacje tylko z 2013 i 2014 roku i to tylko niepełne, dotyczące tylko Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Kłozieja. Ale myślicie, że za czasów PiS od 15 roku to było lepiej? Poszukam różnych dokumentów i będę je państwu prezentował jako samozwańcza komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich. Ponieważ niektórzy z nich, a zwłaszcza tak zwany gang Olsena, tak nazywam pewnych ludzi, którzy mienią się być dziennikarzami, a są tylko protezami PiS-u w mediach, niejaki gang Olsena zaczął mówić, że ja jestem ruską onucą. No to panowie, skoro tak, to ja wam pokażę, skąd wam skarpetki wyrastają. Chłopaczki. A mówiąc już zupełnie poważnie, bo to był tom niepoważny o tych chłopaczkach, to powiem dzisiaj sporo o tej komisji, ponieważ zrobiła się z tego spora awantura. Interweniował w tej sprawie bezprawnie i w sposób uwłaczający naszej godności ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński, syn słynnego Zbigniewa Brzezińskiego, który co prawda po polsku nie za bardzo, ale mieszać się w polskie sprawy chyba chce podobnie jak pani Mosbacher. I on już wystąpił w telewizji TVN, jakby nie wiedział, że to jest telewizja założona przez kapusi. Wystąpił w telewizji TVN i stwierdził, że to skandal i że Stany Zjednoczone są zaniepokojone taką ustawą. No ustawa, jak już powiedziałem, nie jest najszczęśliwsza i właściwie nie wiadomo, do czego zmierza, ale to nie Brzezińskiemu wtykać nos w nie swoje sprawy. No chyba, że to są jego sprawy, a my już jesteśmy jakąś prowincją Stanów Zjednoczonych, która nie zasługuje nawet na kolejną gwiazdkę na sztandarze. Może tak jest. Może coś mnie ominęło i o czymś nie wiem. Więc pan Brzeziński najpierw, a potem było oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone takim przebiegiem procedowania. Oczywiście wszystko poszczute przez Platformę Obywatelską i te wszystkie opozycyjne głosy, które tak naprawdę, jak już powiedziałem, są funta kłaków dla Polski niewarte i tym sobie nie ma co zaprzątać głowy, ale ciągle mają wielkie wpływy w mediach międzynarodowych i w różnych kręgach i szczują na Polskę jak tylko mogą. Polskie sprawy to będziemy prać we własnym gronie. A że PiS-owi należy się poważna nauczka, to inna sprawa. Ale nie będzie PiS-u uczył Budka z Siemoniakiem, Bogdanem Klichem i całą resztą na spółkę, bo to jakby ci panowie już pokazali, co potrafią. I więcej już z nich nie będzie. Ale ponieważ się starzeją, to coraz bardziej nerwowo nóżkami przebierają, żeby wrócić do władzy, no bo nic, do uczciwej roboty się przecież nie wezmą. Więc jak już tak chcecie te wszystkie tajne rzeczy wiedzieć, to w tym raporcie, który widziałem w siedzibie krakowskiej delegatury w Łezji, nie pytajcie, jak tam wlazłem, jak tam się znalazłem, jak trafiłem na grono całkowicie pijanych oficerów w Łezji. Właściwie trudno ich było kiedykolwiek zobaczyć trzeźwych. No ale okazało się, że mieli cenne źródło wśród wysokich oficerów wywiadu rosyjskiego i to źródło właśnie napisało bardzo cenny raport mówiący o tym, jakie są główne zainteresowania Rosji, jeżeli chodzi o Polskę, na początku tego wieku. Głównym zainteresowaniem było obezwładnienie polskiego górnictwa poprzez, po pierwsze, lobbowanie na rzecz przekształcania elektrowni węglowych w elektrownie gazowe, co przypomnę, potem forsował bardzo mocno pan Waldemar Pawlak, poprzez coraz większe uzależnienie polskiej energetyki od rosyjskiego gazu, co też forsował w umowie z Gazpromem pan Waldemar Pawlak, a jednocześnie poprzez zalanie Polski tanim, sprzedawanym poniżej kosztów węglem z Rosji, co miało miejsce między innymi zarządów PiS. I przypomnę, że ministrem energetyki był jeden pan, a jego brat miał firmę sprowadzającą węgiel z Rosji. Trzeci brat w Urzędzie Skarbowym. Tak to działało za czasów PiS. A już na początku wieku był to jeden z kardynalnych planów rosyjskich służb specjalnych, które chciały w ten sposób sterować przemianami gospodarczymi w Polsce. Do tego wszystkiego dołożyły się jeszcze historie. Historię z tego raportu będę Państwu cytował jeszcze przez najbliższe komentarze, bo są naprawdę ciekawe. Jest tam i o Roche Energy, i o rafinerii gdańskiej, o którą teraz tak krokodyle łzy ronią panowie z Platformy Obywatelskiej, a wtedy chcieli to sprzedać i to ruskim, Łukoilowi. Wszystko to było ujęte w tym właśnie raporcie. Nie wiadomo, co się stało z informatorem naszych służb. Raport poszedł do centrali wojskowych służb informacyjnych w czasach, gdy szefem był pan generał Rusak, a potem otrzymał ten sam raport generał Dukaczewski. Bez reakcji. Bez reakcji. Nie wysłano tego nawet w omówieniu czy w analizie do polityków zawiadujących wtedy sprawami bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych. Ktoś zatrzymał ten raport. Raport gdzieś zniknął w czeluściach. Nieszczęście polega na tym, że ja go czytałem i pamięć mam dobrą. Opowiem Państwu kiedyś całą historię, jak do tego doszło, jak na to trafiłem, jak przyglądałem się oficerom WSI, którzy mieli większy problem z utrzymaniem pionu niż z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności agenturalnej, ale mieli też swoich stałych współpracowników w gronie prominentnych polityków wszystkich opcji, w kościele, i wśród biznesu. Wśród biznesu to właściwie w każdym banku był człowiek, który udzielał kredytu poleconym przez nich firmom. Był nawet taki moment, że w polskiej energetyce zawsze siedział jakiś pan Władziu, który wcale nie był ważnym człowiekiem w zakładzie energetycznym, którymś tam, który potem wszedł w skład Tauronu. I ten pan Władziu był, gdzieś tam sobie siedział w szarym pokoiku, ale kiedy chciało się załatwić jakąś dostawę, czy też chciało się większy zakup energii, cokolwiek chciało się załatwić, to nie załatwiało się z prezesem, który zmieniał się politycznie, z jego zastępcą, który nie znał się na niczym zwykle, tylko z panem Władziem, tajemniczym panem Władziem. Pan Władziu podpisywał kontrakty, rozstrzygał przetargi. Pan Władziu wyciągał synową, jak jechała po pijanemu i złapała ją policja. Pan Władziu był od wszystkiego. Szczygł, mył, golił i się uśmiechał. Ten pan Władziu przysłowiowy to zawsze był albo wysokiej klasy esbek, albo ktoś, kto był informatorem wojskowych służb informacyjnych. Ci esbecy zresztą też przeszli na współpracę z wojskowymi służbami informacyjnymi. Cały sektor energetyczny upszczony był panami Władziami, którzy załatwiali wszystko, tworząc pewien nieprzenikalny układ. Tak to działało jeszcze niedawno, ale tym nigdy PiS się nie zajął. PiS tylko pod publiczkę tworzy teraz przy wielkim huku i nie wiadomo, co jeszcze z tego wyniknie. Komisje do spraw zbadania wpływów rosyjskich ocknęli się. Wpływy rosyjskie. A co zrobicie ze swoimi komuchami, których macie w szeregach i którzy są teraz patriotami? Znam takich patriotów, publicystów z waszego obozu, polityków, prezesów i członków zarządów spółek, którzy mają piękne karty współpracy z ruskimi. Tylko teraz chcieliby to wszystko zamazać. Powynajmowali firmy, które czyszczą im w internecie wszystkie rejestry. No to żeby was jeszcze bardziej zdenerwować, to powiem o tym, że przysiądę fałdów i pokażę państwu, jak działała firma Classic Diamond, handlująca diamentami z Jakucji i z Kazachstanu w Krakowie. Tu handlowała ta spółka. Na czele stał pułkownik Sobolew. Pułkownik Sobolew prowadził też rozległą działalność agenturalną w polskim wojsku w garnizonie krakowskim. Nikt go nie ścigał. Tyle lat. I naraz się obudziliście. Komisję będziecie tworzyć. Powodzenia. A zobaczymy coś, co się stało w tym tygodniu. Jakby powiedzieli członkowie tej komisji. No i tak mamy na przykład bardzo ciekawe śledztwo, które od dłuższego czasu budzi wielkie zainteresowanie w środowiskach dziennikarskich na zachodzie Europy. Śledztwo autorstwa grupy Story Killers, które ujawniło między innymi fakt, jak francuskojęzyczne duże redakcje i rozgłośnie były sterowane przez grupę byłych oficerów Mossadu i Amanu, mówiąc krótko, izraelskich szpiegów, którzy tworzyli dziesiątki tysięcy fałszywych kont, które były bardzo uprawdopodobnione. I tak odkryto, że kilkadziesiąt przynajmniej takich kluczowych relacji było zmanipulowanych przez tą grupę. Jednym z głównych winowajców na rynku francuskim, bo tutaj tekst jest francuskojęzyczny, był niejaki Rashid Embarki, 54-letni dziennikarz, który rozpowszechniał spreparowane przez Izraelczyków informacje. Dopiero 11 stycznia 2023 roku został zawieszony w obowiązkach dziennikarza. Firma izraelska specjalizowała się w manipulacjach wyborczych i dezinformacji, ale firma ta nie ma żadnej osobowości prawnej. Formalnie w ogóle nie istnieje. Siedziba tej firmy mieści się w Modin, w połowie drogi między Jerozolimą a Tel Awiwem. Na drzwiach nie ma żadnej tabliczki, a witający dziennikarzy podających się za emisariuszy jednego z państw afrykańskich, człowiek mówi, jesteśmy niczym, nie ma nas. W publikacjach Story Killers tą grupę nazwano Team Jorge. od ksywy szefa tej grupy, byłego oficera, wysokiego oficera Mossadu. Pracownicy przedstawili się jako byli oficerowie armii lub służb wywiadowczych cywilnych, czyli Amanu, wywiadu wojskowego, i Mossadu, wywiadu cywilnego. Dziennikarze przedstawili się jako konsultanci afrykańskiego klienta i w rozmowie z samym Jorge usłyszeli: interweniowaliśmy w 33 kampaniach wyborczych na szczeblu prezydenckim w anglo- i francuskojęzycznej Afryce. W 27 krajach interweniowaliśmy z sukcesem, chwalił się Jorge. Firma zajmuje się przede wszystkim wpływaniem na opinię i dezinformacją w internecie. Od 6 lat firma rozwija taką platformę internetową nazywającą się Aims for Advanced Impact Media Solutions, czyli zaawansowane narzędzia do wywierania wpływu na media. To oprogramowanie, które pozwala tworzyć fałszywe profile i aktywować je w najważniejszych mediach społecznościowych tak, że nie są w stanie tego wykryć żadne standardowe sprawdzenia. Oprogramowanie Aims sprzedali kilku rządom i służbom specjalnym. Panowie z ABW, czy już macie to? W styczniu 2023 roku okazało się, że system zbudowany przez Team Jorge wykorzystywał 39 213 różnych rozbudowanych fałszywych profili w internecie. Aims legalizował profile, otwierając im na przykład konta na Amazonie. Nadawał im nawet numery telefonów dla odbierania sprawdzających SMS-ów. Dochodziło do tego, że fałszywe konta miały własne odciski palców, serię zdjęć, także w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Weryfikacja SMS-ami nie była żadnym problemem. Fałszywe konta miały ze sobą nawet interakcje, aby pokazać, że to nie są boty. Natomiast błyskawicznie rozsiewały dezinformacje tam, gdzie za to zapłacono. I tak firma miała cennik zaczynający się od 1 000 000 euro, ale na przykład za 6 milionów euro mogła doprowadzić do przełożenia wyborów. I tak się stało w jednym z afrykańskich krajów. Sabotowali też pierwsze referendum niepodległościowe w Katalonii. To było 9 listopada 2014 roku. Rekrutowali też do pracy tak zwane nieświadome małe rączki, czyli pożytecznych idiotów, którzy w dobrej wierze działali w ich kampaniach, do swoich akcji na rynku lokalnym to robili. Potrafili wysyłać nawet 2 miliony SMS-ów w ciągu tygodnia. Specjalizowali się też w podsłuchach. Cennik zaczyna się od 50 tysięcy euro. I w sianiu niezgody w klanach sprawujących władzę, między innymi w Europie Środkowej. Mieli wynajętych znanych konsultantów, którzy nie do końca wiedzieli, z kim współpracują. Rekrutowali także dziennikarzy, którym płacili bagatela 3000 euro za publikację i współpracę. Produkowali wiadomości wirusowe, które rozchodziły się bardzo szybko w mediach społecznościowych, teksty paradziennikarskie, tworzyli też nieistniejących redaktorów portali. Złapano ich na wypłatach dla dziennikarzy i tak wpadł właśnie Barki. A Team Jorge to między innymi Tak Hanan, szef dwóch firm z obszaru bezpieczeństwa, Sol Energy i Denomen. Oficer Armii Izraelskiej. Starał się pracować także dla Cambridge Analytica. Spotykał się z szefem Cambridge Analytica, Aleksandrem Nixem, który odmówił współpracy z Team Jorge. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo na portalu France Info i Francuzi bardzo emocjonalnie tym żyją. To jest jeden z wiodących tematów, jeżeli chodzi o takie prawdziwe tematy dziennikarskie na frankofońskim rynku dziennikarskim. A ja Państwu to przytoczyłem, ponieważ cała afera rozgrywa się już od wielu miesięcy i różne odpryskowe publikacje były na ten temat. Chciałem Państwu opowiedzieć, o co naprawdę chodzi, bo jest dużo dezinformacji rozsiewanej także przez działający ciągle Team Jorge. Pan prezydent Duda podpisał właśnie ustawę o powołaniu Komisji do Zbadania Wpływów Rosyjskich. Mówiłem już o tym. Przed komisją mają stawić się także dziennikarze. Członkowie komisji mają zagwarantowane to, że niemożliwe jest pociągnięcie ich do odpowiedzialności za działalność w składzie tej komisji. To jest bardzo ciekawe. I premier, w tym wypadku premier Morawiecki, będzie wybierał szefa tej komisji. Bardzo niezależna komisja oczywiście. Opozycja nazwała to Lex Tusk i to jest nieprawidłowa nazwa, dlatego że Tusk nie jest tutaj akurat najważniejszy. Oczywiście PiS będzie chciał uczynić z tej komisji swoje ramię polityczne, ale nie myślę, żeby ona była skierowana przeciwko Tuskowi, który jest już tylko papierowym diabłem. Myślę, że jest skierowana przede wszystkim przeciwko rosnącym siłom politycznym, także z prawej strony. Będą odpowiadać wszyscy, którzy na przykład rozpowszechniają fałszywe informacje. A więc na przykład ja, jeżeli jakaś komisja albo fact-checkerzy wyznaczeni przez papę na przykład rządowy uznają, że rozsiewają fałszywe informacje, to mogę być pociągnięty do odpowiedzialności. I tak każdy z nas, jak tylko znajdzie się donosiciel, który doniesie. Grzywny za niestawienie się przed tą komisją mają sięgać od 20 do 50 tysięcy złotych, a zakaz pełnienia funkcji, o który będzie wnioskowała komisja, będzie sięgał 10 lat. Jak więc widać, nie potrzeba prokuratury, nie potrzeba sądów. Taka komisja będzie załatwiała większość spraw. Dosyć to dziwne i niebezpieczne. Komisja będzie zwalniała z obowiązku utrzymania tajemnicy adwokackiej, radcowskiej, notariuszowskiej, lekarskiej i dziennikarskiej. Jedynie księża ochronią swoją tajemnicę spowiedzi. Bo tutaj komisja nie będzie zwalniała księży z tajemnicy spowiedzi. Wszelkie inne tajemnice mają być odtajnione przez komisję. Takiej komisji jeszcze nie było. I takiego humbugu prawnego również. Oczywiście Departament Stanu wydał oświadczenie, już Państwu to mówiłem. Pan minister Waszczykowski tym razem bardzo przytomnie zareagował oburzeniem, mówiąc, że to, co wyprawia Mark Brzeziński, promujący LGBT, to jest nieuprawnione mieszanie się w sprawy wewnętrzne niepodległego formalnie kraju. No chyba, że Amerykanie zrzucają całkowicie maskę. Dobrze, żeby tak się nie natężać na tych polskich sprawach, bo jeszcze kilka będzie, to zobaczcie Państwo, co się dzieje w Kosowie. Starcia między innymi w miasteczku Zwercen, gdzie Serbowie uznali, że są upokarzani i zaczęli walczyć o swoje prawa. Natychmiast stanęły przeciwko nim wojska KFOR, policja KFOR, czyli misji natowskiej. Węgrzy odmówili udziału w tłumieniu manifestacji. Polacy niestety nie odmówili. I zobaczcie, co tam się działo. W niedzielę też Izrael zbombardował stolicę Syrii, Damaszek. Zobacz, to jest też doniesienie. Bo tak bez komentarza, bo sami Państwo wiecie, że są równi i równiejsi w polityce międzynarodowej. Znowu Rosjanie w roli czarnego luda. Tym razem zobaczcie artykuł mówiący o tym, że Rosjanie opłacali w całej Europie ekologów, którzy protestowali przeciwko wydobyciu gazu łupkowego. Przeciwko badaniom nawet na temat wydobycia gazu łupkowego. Tym samym Rosjanie chcieli zablokować rynek europejski i dostarczać tam, mieć monopol na dostawę gazu. Według publikacji Rosja zainwestowała nawet 82 miliony euro we wspomaganie wszelkich ruchów ekologicznych. No ciekawe i daje do myślenia. Czy przestali inwestować? Czy zmienili cele? No i obiecana ciekawostka z kontaktów pomiędzy komunistycznym prezydentem Lulą, nowo wybranym w Brazylii, a Stanami Zjednoczonymi. I chciałem zaalarmować Państwa, będąc samodzielnym Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, bo jestem członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który nie podjął aktywności w tej kadencji w zarządzie, nie zgadzając się z tym, co wyprawiają tam pan prezes i cała reszta, ale to zupełnie inna opowieść. Tym razem jako członek zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich chcę nagłośnić sytuację, która ma miejsce na styku Stany Zjednoczone-Brazylia. Chodzi o przetrzymywanego w więzieniu brazylijskim rosyjskiego nielegała szpiega Czerkasowa. Stany Zjednoczone chcą jego wydania, ponieważ prowadził większość swojej działalności na terenie Stanów Zjednoczonych i wykradał tajemnice wojskowe Stanów Zjednoczonych. Brazylia stwierdziła, że owszem, jest skłonna iść na wymianę, ale administracja prezydenta Luli stwierdziła, że w zamian żąda wydania ze Stanów Zjednoczonych niezależnego dziennikarza śledczego Alana Dos Santosa, który nie popełnił żadnego przestępstwa, przebywa legalnie w Stanach Zjednoczonych, wyjechał, ponieważ był zwolennikiem prezydenta Bolsonaro, który przegrał wybory i spodziewał się represji. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a w tej chwili Lula żąda, żeby Amerykanie aresztowali Alana Dos Santosa i przekazali go Brazylii, gdzie na pewno nim się czule administracja komunisty Luli zajmie. Inaczej administracja prezydenta Luli stwierdziła, że nie wydadzą nielegała Czerkasowa Stanom Zjednoczonym, tylko zostanie on wydany do Rosji, która też ubiega się o jego ekstradycję. Tak więc szantaż wobec Waszyngtonu ze strony Luli, który umyślił sobie, że w ten sposób dorwie Alana Dos Santosa, który zalazł mu za skórę, ujawniając przeróżne skandale. Jest to rzecz niebywała, dlatego że rząd niepodległego państwa żąda, aby inne niepodległe państwo wydało obywatela legalnie przebywającego w tym państwie, który nie popełnił żadnych przestępstw. Ma być wymieniony, ten Dos Santos, ma być wymieniony za Czerkasowa i wtedy dopiero Czerkasow zostanie wydany Stanom Zjednoczonym. Bardzo nowe i ciekawe postępowanie. Amerykanie twierdzą, że nie ma podstaw w ogóle do takiej wymiany, no to Lula twierdzi, że wyda Czerkasowa Rosjanom. Adwokatem, który dba o to, żeby nagłośnić tą sprawę, adwokatem Alana Dos Santosa jest Renar Oliver Fillo i dzięki niemu mamy te informacje, a tutaj mamy nawet opis całej sytuacji z portalu BBC Brazil. No i teraz już niestety trochę COVID-u, a potem wrócimy na rynek polski. Były szef chińskiego odpowiednika CDC, więc takiego Urzędu do Spraw Zdrowia, pośrednio potwierdza, że COVID-19 rozpoczął się od wycieku z laboratorium. Dlaczego pośrednio? Bo potwierdza, że wyciek z laboratorium został zbadany przez ekspertów wspieranych przez rząd. A więc był wyciek. Co pan na to, panie profesorze Pyrć? Profesorze Pyrć, był wyciek. Spójrzcie państwo na portal Daily Skeptic. A profesor Pyrć twierdzi, że łuskowce, teraz już mu się zmieniło, twierdzi, że jakieś kuny, za chwilę będzie, że pandy. Panie Pyrć, ja mam dla pana odkrycie największe, trudne do obalenia. Otóż w pana teorii będzie, to będzie teoria idealna. COVID, SARS-CoV-2 przeskoczył przez Yeti. Przez Yeti. Po prostu Chińczycy zjedli Yeti w Himalajach i zarazili się, znieśli to wszystko do Wuhan. Jako, że Yeti nie można odnaleźć, teoria niefalsyfikowalna. Zna pan to z metodologii, czy już pan zapomniał? Profesorze Pyrć. Dobra rada? Proszę nie płacić. Wystarczy, że pan się uśmiechnie do mnie swoimi pięknymi rysami twarzy. No więc Daily Skeptic tak, a ja znalazłem dla państwa też program Shari Markson, którą zawsze zachwalam. I Shari Markson bardzo rzetelnie prowadzi analizę swojej własnej książki śledczej What Really Happened in Wuhan. I podaje zarówno głosy krytyczne, jak i głosy popierające jej teorię, ale przede wszystkim stwierdza, że Komisja Senacka ustami jej wiceprzewodniczącego, senatora Marka Rubio, potwierdza wszystkie jej ustalenia. Zobaczcie państwo, tu jest ten materiał.
But first, Marco Rubio, the vice chairman of the Senate Intelligence Committee, has handed down a new report on the origins of COVID-19, 2 years in the making. It concludes that COVID likely leaked from the Wuhan Institute of Virology after a biocontainment accident in the second half of 2019.
No i cóż, mamy, proszę państwa, wspaniałości takie, że nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, już się państwo śmiejecie. Proszę się nie śmiać, bo to poważne. ważna instytucja, stwierdziło, tu jest publikacja, to nie państwo, ale właściciele nieruchomości będą zobowiązani do utrzymania niektórych obiektów służących do schronienia ludności w czasie wojny. A więc tak, rząd może machać szabelką z panem Andrzejem Dudą razem, pomachają, jak się coś rozpęta, zwieją, a nas zostawią pod opieką spółdzielni mieszkaniowych. Tak z tego wynika. To wspaniałe. I pan minister Wąsik Maciej, wiceminister spraw wewnętrznych, stwierdził natychmiast, że rząd planuje powołanie funduszu celowego na finansowanie tych działań. Będzie kolejny 1544 fundusz celowy. Że im się to jeszcze wszystko nie pokręci. Będą tworzyć fundusze celowe, bo to przecież prawicowcy. Prawicowcy uprawiają rozdawnictwo, tworzą fundusze celowe, ograbiają przedsiębiorców po to, żeby potem dzielić pieniądze, prawda? Panie ministrze, Macieju Wąsiku? Ponoć inflacja nagle wyhamowała. Jak tylko pan profesor Glapiński ogłosił, że inflacja to wina Putina, to inflacja natychmiast wyhamowała. Inflacja jest tak grzeczna jak COVID. COVID się zatrzymał, jak 24 lutego przybyli do Polski obywatele lepszej kategorii, kiedy Putin rozpętał wojnę, to się COVID zatrzymał. A teraz jak pan profesor Glapiński wywiesił wielki transparent, że to wina Putina cała ta inflacja, natychmiast inflacja spadła i to do poziomu 13,4%. Ale od początku roku ceny wzrosły 6%. No i teraz poważnie. Inflacja została wywołana celowymi działaniami rządu w czasie pandemii COVID. Rozdawnictwem i przekupywaniem medyków. Ogromne pieniądze marnotrawiono, ogromne pieniądze szły bokiem, tak jak afera z respiratorami i z maseczkami i tysiąc innych afer. Ogromne pieniądze szły na szpital na Stadionie Narodowym i ogromne pieniądze szły na przekupywanie lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego, żeby potem chodzili ulicami jak policjanci i sprawdzali, czy ludzie noszą szmaty na twarzach. I wtedy rozkręciła się inflacja. Każdy ekonomista to potwierdzi. Ale oficjalnie inflację rozkręcił Putin. Ale przecież Putin zlikwidował pandemię. No ale, ale rozkręcił inflację. Taka jest logika naszego rządu. Ciekawostka energetyczna. Należące do przedsiębiorstwa Tauron Wytwarzanie, nowoczesny blok energetyczny Jaworzno 2 stoi cały czas nieużywany. Jest to blok wybudowany przez Rafako i od roku jest remontowany, ponieważ jest na biomasę i się psuje. Ale musi być na biomasę. Nie jest w stanie od roku Tauron Wytwarzanie uruchomić bloku Jaworzno 2. Ponoć będzie uruchomiony dopiero we wrześniu tego roku, a więc już będzie rok z okładem. Ciekawe, dlaczego w firmach pana Solorza wszystko działa jak w zegarku, a w Tauron Wytwarzanie działa no tak jak działa. Przy okazji no, pracownicy przemysłu drzewnego twierdzą, że w tej chwili znowu ceny wariują, bo mamy zalew taniego drzewa z Ukrainy. Ciekawe, trzeba by przyłożyć licznik Geigera Millera, czy to drzewo świeci, czy nie, bo najwięcej drzewa, które można było wyciąć, to jest w okolicach Czarnobyla. Jak kupujecie państwo jakiś fotelik albo biureczko nowe, to sprawdźcie, czy czasem nie świeci. No i tutaj, proszę państwa, rewelacja na Bałtyku, lody na patyku, czyli minister Humpty Dumpty Niedzielski. Już się państwo śmiejecie, już się cieszycie. Lepszego komika to nie było od czasów Zygmunta Kociniaka. Nie było Kociniaka, to nie było, był Marian i Jan, ale mógł być też Zygmunt, na przykład Niedzielski. I proszę państwa, kończę już te pilnonsensowe pogwarki, bo to rzeczy poważne są. Po pierwsze, co ogłosił Niedzielski? Przeczytajcie sami. Polska jako pierwsza zgłosiła zastrzeżenia co do konieczności dalszych zakupów szczepionek przeciwko COVID. Mówiąc krótko, mamy nowego bohatera narodowego, Kościuszkę Ministerstwa Zdrowia, ekonometrę Niedzielskiego. Jakże wielkie zasługi ma ten urodzony w niedzielę w 1973 roku polityk. Walczył z koncernami, że potem aż mu się przetarły kolana. Tak walczył. W kwietniu 2022 roku Polska wypowiedziała umowę z Pfizerem, powołując się na klauzulę siły wyższej, bo przecież wybuchła wojna na Ukrainie. Dalej Kuba Burczy-Mucha mówi, jak to świat większego nie zna zucha, jak był Niedzielski, przepraszam. Adam Niedzielski, Adaś. Adam znaczy pierwszy człowiek po persku, w języku farsi. No i cóż, mamy 25 milionów dawek niewykorzystanych szczepionek. Trzeba to będzie wszystko wylać gdzieś do kanału, zutylizować. Znowu będzie awantura na Odrze. Padną wszystkie sumy, nawet najstarsze, jak im to wleją do Odry. Cóż twierdzi nasz wspaniały Zorro z Ministerstwa Zdrowia? Polska stała się liderem opozycji w stosunku do firm farmaceutycznych. Nie wierzycie? Mogę jeszcze raz przeczytać. Nie, już usłyszeliście. No, widzicie. To się fizjologom nie śniło, drodzy Państwo, jakiego mamy zucha w Ministerstwie Zdrowia. Zuch nad zuchy. Chwat nad chwaty. Jeszcze na dodatek będzie bogaty. Dlaczego bogaty? Bo będzie startował do Sejmu. Chwat Niedzielski poinformował, że jesienią zamierza ubiegać się o mandat poselski. Oho, a to dopiero będzie. Już wyborcy lecą, aż się kurzy do urn, żeby tam nawrzucać te wszystkie szczykawki. Szczykawka zostanie posłem. Przypomnę, że pan Szczykawka Niedzielski swoją karierę zaczynał w Ministerstwie Finansów w 1996 roku, za czasów Cimoszewicza. I też mógł sobie z nim popracować. Popracował sobie z Cimoszewiczem, potem sobie popracował z innymi. Od 21 roku jest objęty ochroną za nasze pieniądze, bo miał jakieś pogróżki. Naprawdę. Ja tu czasami z Państwem się przekomarzami żartuję, ale on naprawdę jest chroniony. To dobro narodowe nasze. Pan Niedzielski. Opowiadał mi jeden z wiceministrów, to już mówiłem, ale jeszcze powtórzę, w Ministerstwie Sprawiedliwości, że jak tylko obejmowali władzę, to zawołał szefa jednego z departamentów o dziwnie brzmiącej, nie wchodzącej do głowy nazwie. Ten pan nazywał się Adam Niedzielski. Przypadkowo to był ten sam pan. Był dyrektorem departamentu. Ów wiceminister poprosił: panie Niedzielski, niech pan powie w zgrabnych żołnierskich słowach, czym zajmuje się pana departament. Nastąpiła półgodzinna tyrada, po czym ów wiceminister już wiedział, co ma zrobić. Udał się do swojego szefa, czyli Zbigniewa Ziobro, i stwierdził: wyrzućmy tego gościa na zbity pysk, ponieważ to nierób, leser i nie wiadomo, czym się zajmuje. Wylali go, poszedł do ZUS-u. Wylali go z ZUS-u, Szumowski go zrobił szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. A stamtąd już hyc i zrobił się ministrem pandemii. A teraz za zasługi będzie kandydował. A państwa obowiązkiem, tak samo jak przyjęcie szczepionek wcześniej, to teraz trzeba się zaszczepić Niedzielskim do Sejmu. Proponuję, żeby PiS w regionie wielkopolskim, skąd wystartuje Niedzielski, miał hasło wyborcze Ostatnia Prosta. 4 czerwca będzie ponoć jakiś marsz. To będzie rzeczywiście marsz upiorów. Tak bym proponował nazwać ten marsz 4 czerwca. Marsz upiorów czerwonej przeszłości. Będzie szedł pułkownik Mazguła obok generała Dukaczewskiego, a przedzieli ich towarzysz. I tu sobie wybierzcie, którego tam chcecie, który jeszcze jest na chodzie. Miller na przykład. Albo towarzysz Karek, albo jakiś jeszcze inny towarzysz, bo jeszcze paru żyje. Świetny marsz z Tomaszem Lisem oczywiście. Tomasz Wołek już nie doczekał, a szkoda. 4 czerwca. Tak jakby środowiska postubeckie szukały teraz usankcjonowania swoich parszywych symboli. Jednym z tych parszywych symboli jest okrągły stół. Wiem, co mówię, bo działałem wtedy w Komitecie Obywatelskim i pamiętam, jak odbywały się wybory w Małopolsce na kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność i jak szachrowano przez 2 tury tak, żeby pewni kandydaci przeszli, a inni nie przeszli. A ponieważ przy tym byłem, to mogę nawet przed sądem potwierdzić, jeżeli ktoś z żyjących jeszcze chciałby mi wytoczyć proces. Wszystkiego dobrego. Zdrowia i wolności. Do zobaczenia. Tym razem taki wiersz majowy, bo jednak kończy się maj, a maj to taki piękny miesiąc, więc wiersz majowy. Wiersz pod tytułem po prostu Miłość. Nie byłoby miłości, gdyby nie złudzenia mieszkające w świecie. Złudzeniami trawią nas marksiści, materialiści, egzystencjaliści, szarlatani wiary w uwalnianie od bólu oddychania. Miłość jednak jest pokarmem duszy, która nie istnieje bez Stwórcy. Nie byłoby duszy bez miłości, której nie wypowie się w ciele, ani w rozkoszy, ani w pożądaniu o smaku popiołu. Nie byłoby miłości, gdyby nie kochały jej słowa, które stwarzają świat.